Koniec roku to tradycyjnie czas podsumowań. No tyle, że my tak średnio z tymi podsumowaniami jesteśmy zaprzyjaźnione. I dlatego zamiast rozliczać ten 2023 rok, albo nie daj Boże wróżyć, co będzie w 2024 roku, postanowiliśmy opowiedzieć Państwu o najważniejszych, najciekawszych, naszym zdaniem, książkach, które wyszły właśnie w mijających 12 miesiącach. Książkach około technologicznych albo stricte technologicznych, co bardzo ważne, wydanych jednak w Polsce.
Tak, i to będzie zupełnie subiektywny wybór, ale dzięki niemu odwiedzimy dzisiaj świat mediów społecznościowych, kryptowalut, podsłuchów, zdrowia publicznego, no i oczywiście półprzewodników.
Witają Sylwia Czubkowska
i Joanna Sosnowska, redaktor prowadzący projektu Jutronauci w Gazecie Wyborczej.
Tech Historie. Sylwia Czubkowska, Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach. Tech Historie.
Ale zanim zanurzymy się w omawianie książek, które dzisiaj dla Państwa przygotowałyśmy, oczywiście tradycyjnie mamy do Państwa prośbę. Jeżeli cenicie nasz podcast, to zasubskrybujcie go na platformach podcastowych. No i jeżeli macie taką chęć, to oczywiście go ocencie. Algorytmy platform podcastowych działają według widzimisię ich właścicieli. A krytyczne podejście do technologii, które my często prezentujemy, no niespecjalnie pomaga. Więc Wasza aktywność pod tym względem jest jedynym lekarstwem.
O lekarstwach jeszcze dzisiaj porozmawiamy, ale nie będzie w tym naszym zestawieniu ani pierwszego, ani drugiego, ani trzeciego miejsca, bo te wszystkie książki, o których będziemy opowiadać, naprawdę na równi cenimy z różnych powodów. Kolejność jest zupełnie przypadkowa i myślę, że mogłybyśmy zacząć od tej książki, o której już mówiłyśmy i to kilkukrotnie, a która w ogóle się nie starzeje. Na razie. Myślę tutaj o Wielkiej Wojnie o Chipy Chrisa Millera, którą wydało wydawnictwo Prześwity w tłumaczeniu Aleksandry Samson-Banasik i Michała Gładkiego. Książka jest de facto z 2022 roku, na jesieni wtedy wyszła w Stanach Zjednoczonych, w Polsce no trochę ponad pół roku później i ona naprawdę się nie starzeje na razie. Opowiadałyśmy o niej właśnie w odcinku 55 tak szczegółowo, a dzisiaj już bez powtarzania, właściwie dlaczego ją warto czytać?
Dlaczego ją warto czytać? Warto czytać i ciekawa jestem, w przyszłym roku pewnie też ją będzie warto czytać, bo to jest książka, która wyjaśnia bardzo ważny aspekt rynku i to takiego rynku gospodarczo-technologiczno-geopolitycznego, więc oczywiście, że o niej wspominamy, za to będzie krótko. I w żołnierskich słowach, Wielka Wojna o Chipy rozjaśni i uporządkuje wiedzę na temat tego jednego z najważniejszych wynalazków XX wieku, no i wyjaśni, dlaczego toczy się o nie tytułowa wojna.
Wojna oczywiście między Stanami a Chinami, no i tam jest sporo graczy po drodze albo pomiędzy. Wszystko jest na tyle jasno opisane, na tyle przystępnie, że wcale nie trzeba ani być wielkim ekspertem właśnie od tych spraw politycznych, międzynarodowych, ani tym bardziej wielkim ekspertem od technologii. Nie trzeba się znać na tym, co to są nanometry, wypalanie wafli krzemowych, żeby tą książkę spokojnie czytać. Za to ona naprawdę pomaga uporządkować sobie wiedzę o tym wszystkim, co cały czas się dzieje. A dzieje się naprawdę cały czas.
I dzieje się dużo, bo gdy sobie spojrzymy na mijający rok, no to firmą, która jest największym wygranym w świecie technologii jest oczywiście Nvidia, czyli dostawca półprzewodników dla sztucznej inteligencji, bo to systemy tej firmy są sercem czatu GPT, no i całej fali dużych modeli językowych, czyli LLM-ów. W ostatnim kwartale Nvidia zarobiła na swoim centrum danych ponad 14 miliardów dolarów i to jest ponad 4 razy więcej niż rok wcześniej. Nvidia jest niczym te przedsiębiorstwa, które sprzedawały wyposażenie do poszukiwania złota podczas gorączki złota i, co ważne, cały czas dostarcza nowe rozwiązania, więc naprawdę ma szansę długo utrzymywać się na tej fali, która rozbija się o klify chipów. Boże, jak poetycko powiedziałam.
Tak, poetycko. W książce jest też czasami tak trochę poetycko i zobacz, i ona może nie zahaczać albo może nie tłumaczyć tak dokładnie dzisiaj chociażby tej Nvidii, tych skoków Nvidii, ale to nieważne. Najważniejsze jest to, że rzeczywiście porządkuje takie zrozumienie tych procesów właśnie gospodarczo-technologiczno-politycznych i wciąż mega polecamy, nawet jak ją kupicie w 2024 roku, czy też ją przeczytacie, to nie będziecie żałować.
Tak jest. Druga książka, którą chcemy Państwu dzisiaj omówić, jest z naszego polskiego poletka i to jest Polska na podsłuchu, jak Pegasus, najpotężniejszy szpieg w historii, zmienił się w narzędzie brudnej polityki, autorstwa mojego redakcyjnego kolegi, czyli
mojego
Michała
też.
Kokota. Faktycznie, naszego redakcyjnego kolegi, Michała Kokota.
Teraz to wszystkie chcemy być koleżankami Kokota.
W redakcji Mariusza Burcharta, wydane przez wydawnictwo Agora. No i temat może się wydawać odległy, no bo kto jeszcze pamięta, że polski rząd wydał publiczne pieniądze na podsłuchiwanie polityków opozycji i niepokornych prokuratorów? Kiedy to było?
Wcale nie tak dawno temu. Zacznijmy od tego. A po drugie, myślę, że niedługo będziemy znowu wszyscy dokładnie o tym pamiętać, bo komisja śledcza będzie się najprawdopodobniej zbierała właśnie w sprawie tych nieuprawnionych podsłuchów i będzie szczegółowo, miejmy nadzieję, badała kto, co, za ile i dlaczego w ogóle doszło do takiego skandalu w Polsce. Ale zanim nawet ta komisja śledcza się zbierze, czy nawet jak już będzie ta komisja śledcza, to przeczytanie Kokota bardzo dobrze i uporządkuje wiedzę w tym temacie. I sporo jest poruszonych też bardzo ciekawych śledczych wątków, do których dotarł Kokot, dotarł autor, więc nie musicie państwo wcale ani czekać na komisję śledczą, ani koniecznie ją oglądać, tak dzień po dniu. Przeczytajcie tą książkę.
Przeczytajcie tę książkę i tylko przypomnę, że temat dotyczy afery, którą żyła cała Polska na początku 2022 roku i nieśmiało przypomnę, że poświęciłyśmy same temu tematowi niemal godzinną opowieść. Nieśmiało, bo to był odcinek numer 6 i ja mam takie poczucie, że zrobiłyśmy duży postęp od tamtych czasów.
Ale ja myślę, że to był jeden z lepszych odcinków.
Okay.
Takie mam poczucie, że miałyśmy do niego naprawdę bardzo ciekawych, pamiętasz, ekspertów, również z Izraela?
To na pewno. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że ten odcinek dalej się słucha. Ja się trochę boję go ruszyć. No ale od wybuchu afery minęły prawie 2 lata.
Za to książka jest dosyć świeża, bo ona się ukazała pod koniec września i teoretycznie mogłaby się ukazać wcześniej, bo 2 tygodnie później nasza wspaniała partia rządząca do niedawna straciła władzę i teraz będzie na pewno łatwiej wyciągnąć te wszystkie szczegóły dotyczące Pegasusa w Polsce, ale nie szkodzi. Znaczy w sensie, to nie przeszkadza w czytaniu tej książki, bo Kokot bardzo dobrze pisze, jest wartko poprowadzona opowieść, która zabiera czytelnika od samochodu trzęsącego się po wybojach do urzędniczych klitek, gabinetów dyrektorów. No i ten taki naprawdę dobry, dziennikarski sznyt, warsztat sprawia, że mamy poczucie, że jedziemy razem z narratorem, tym trzęsącym się samochodem, że możemy sobie wyobrazić emocje, jakie przeżywa autor, ale też bohaterowie, tak? Chociażby no właśnie Brejzowie, którzy są chyba najbardziej, przynajmniej z tego co wiemy na razie, poszkodowani przez Pegasusa w Polsce.
Tak. I z taką samą swadą Kokot opisuje zawiłe przecież kulisy wykorzystywania Pegasusa przeciwko Krzysztofowi Brejzie, czyli senatorowi KO wówczas, przeciwko Romanowi Giertychowi czy prokuratorce Ewie Wrzosek. No i opowiada, jak to pomysł na wykorzystanie oprogramowania szpiegowskiego narodził się w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym z powodu zgłoszenia tak zwanego kosmity.
Takiego określenia używa jeden z informatorów Kokota na opisanie człowieka, który poinformował oddział CBA w Bydgoszczy o tym, że ktoś wyłudza pieniądze z urzędu gminy w Inowrocławiu za pomocą lewych faktur. No i od tego zaczęła się afera. A Kokot rozplątuje ją i prowadzi czytelników po kłębku przez akcje CBA, materiał TVP, po nieścisłość prawno-językowe, które mogły umożliwić wydanie zgody na instalację Pegasusa.
Pamiętasz, tam jest taki fragment, że Kokot przepytuje sędziego, co by sobie pomyślał, gdyby poprosić go o udzielenie zgody na bezpośredni dostęp do urządzenia. No a sędzia odpowiada, że no zrozumiałby, że będzie odbywała się akcja, fizyczna akcja, w której agenci wejdą do mieszkania tego podejrzanego i zabezpieczą, czyli wejdą w posiadanie fizycznego urządzenia. Nikt by nie pomyślał wówczas przez kwestie językowe, że chodzi o dostęp, ale zdalny.
I może gdyby ten sędzia, i nie tylko ten sędzia, ale wielu urzędników, ekspertów, polityków w Polsce przeczytało inną książkę, którą też państwu bardzo polecamy. Książka Wielka Inwigilacja. Kto i dlaczego nieustannie nas szpieguje i dlaczego internet potrzebuje resetu Ronalda J. Dayberta, to mieliby właśnie zrozumienie, na czym polegają te mechanizmy korzystania właśnie inwigilacji poprzez sprzęt. Bo Daybird, który jest współtwórcą Citizen Lab, czyli właśnie tej instytucji kanadyjskiej, która ujawniła, jak działa Pegasus. I to nie jest tak, że ujawniła, jak działa Pegasus, tylko w Polsce po prostu ujawniła, czym jest oprogramowanie Pegasus. Jak zostało stworzone przez NSO Group izraelskie. Również w jakich konkretnie państwach, a pamiętajmy, to nie tylko Polska, tak? Bo w Europie również Węgry, Grecja, poza Europą, między innymi Meksyk, tak? Jakie państwa, jakie rządy, jakie instytucje z Pegasusa zaczynają korzystać i korzystają, no to to jest wielkie działanie Citizens Lab. A Daybird w książce, którą wydało wydawnictwo Wielka Litera, przetłumaczyła Małgorzata Maruszkin, tłumaczy krok po kroku, jak technologie w takim kształcie, z jakim mamy dzisiaj do czynienia, umożliwiają zarówno rządzącym, jak i prywatnym firmom, wszystkim tak naprawdę, którzy mają jakieś możliwości takie merytoryczno-techniczne, na to wielkie szpiegowanie, na tą wielką inwigilację. I myślę, że właśnie dlatego książka Dajberta, która przemknęła tak trochę niezauważona w Polsce, mam wrażenie, powinna być szeroko czytana. Bo wiesz, dla nas tam nie ma może jakichś wielkich zaskoczeń. Jak człowiek siedzi w tych technologiach, to sobie doskonale zdaje sprawę, nie? Jak przeszedł chociażby Cambridge Analytica, tak? No to wie, jak te dane są zbierane przez media społecznościowe, jak jesteśmy w nich, jakie są żniwa robione na naszych danych. Ale właśnie książka Kokota jest dowodem na to, że naprawdę ani politycy, ani urzędnicy, ani sędziowie tej świadomości w Polsce nie mają.
Czwarta książka, którą dla Państwa wybrałyśmy, trochę nawiązuje do Dajberta, bo dotyczy rynku mediów społecznościowych i tego, w jaki sposób one wykorzystują, podkręcają i rozkręcają emocje. Jest to oczywiście książka W trybach chaosu, jak media społecznościowe przeprogramowały nasze umysły i nasz świat, Maxa Fischera, tłumaczenia Mateusza Borowskiego, wydane przez wydawnictwo Szczeliny. No i znowu, wydawać by się mogło, że dla osób, które siedzą w temacie mediów społecznościowych, platform cyfrowych, big techów i wielkich interesów, niewiele jest w stanie zaskoczyć, ale ta książka zaskakuje i to zaskakuje pozytywnie.
Tak, przede wszystkim zaskakuje tym, że nie skupia się na opisywaniu samych platform i ich twórców. To nie jest taki, wiesz, historyczny przegląd, a Zuckerberg to, nie wiem, tam Peter Thiel tamto, a Musk coś tam innego, nie? Oczywiście, te historie są, one się przeplatają gdzieś tam w tle, ale zamiast tego w trybach chaosu skupia się na ludziach. I to jest jej ogromny plus. Ona tak krok po kroku, przykład po przykładzie, pokazuje, jak zostały skonstruowane platformy społecznościowe, ich algorytmy, że zawładnęły naszym życiem i tym, jak wyraźnie pogorszyła się jego jakość w efekcie w ostatniej dekadzie, trochę ponad dekadzie. Autor Fischer dokonuje tego, właśnie znajdując konkretne przykłady konkretnych bohaterów z całego świata. I co więcej, udowadnia, że wielcy prezesi, wielcy CEO, inżynierowie tych firm technologicznych, analitycy tych firm, oni na początku nawet niekoniecznie wiedzieli, że mechanizmy, które uruchamiają, będą miały aż tak negatywne efekty. Tylko że w pewnym momencie to już do nich dotarło. I też pokazuje te momenty, w których dociera ta wiedza. I co się z tym dzieje? Że zazwyczaj się nic nie dzieje. I to jest bardzo smutny wniosek. Niewiele się dzieje, to znaczy podejmowane są co najwyżej jakieś takie działania bardziej PR-owe, tak? Żeby te kryzysy, które się wylewają, trochę ugładzić. A szkody, ten tytułowy chaos, no chyba widzicie Państwo, w jakim świecie żyjemy, nie?
Tak, to zostaje, się teraz bardziej zostaje nakręca. Do posprzątania komuś innemu. Tylko, że co jest w tej książce ważne i cenne, to to, że wiesz, że się nie skupia tylko na tym rynku amerykańskim, co jest częstym przecież grzechem książek napisanych w tamtym kręgu, tylko wychodzi stamtąd, wręcz fizycznie wychodzi i podróżuje na przykład do Chemnitz we wschodnich Niemczech, gdzie algorytmy YouTube'a pomogły w rozkręceniu białego nacjonalizmu na przykład, czy też antysemickich teorii spiskowych, no i fizycznej przemocy.
Tak, bo tam, wiesz, autorzy kanałów takich YouTube'owych, prawicowych, no oni ruszyli na ludzi z nożami, nie? Znaczy to w ogóle jakieś... Gdyby się to naprawdę nie działo, to ciężko byłoby w to uwierzyć. Ale właśnie też Fischer opisuje media społecznościowe na Sri Lance, które zradykalizowały Syngalezów. Jedzie do Brazylii i bada, jak funkcjonują wyborcy Bolsonaro właśnie też w mediach społecznościowych, więc to jest ogromny plus. Jest tutaj naprawdę opisany, można powiedzieć, cały świat i co bardzo ważne, nie tylko same polityczne ruchy, chociaż ich jest bardzo dużo, nie tyle się na nich skupia, co raczej próbuje wytłumaczyć, jak doszliśmy do takiego momentu, że te platformy mają aż tak potężny wpływ.
Tak, i dlatego jednymi z najciekawszych są pierwsze rozdziały, kiedy Fischer cofa nas w czasie o dekadę, do czasów, kiedy Eric Schmidt trzymał stery w Google'u i w 2013 roku odwiedzał Mianmę, no i z zachwytem tam ogłaszał, to jest cytat: z pewnością wszyscy jesteście gotowi na najwspanialszą podróż życia. Internet sprawi, że nie będzie można się cofnąć. Koniec cytatu.
No i faktycznie, tam się już nie można było cofnąć.
No nie.
I tylko, że to faktycznie jest strasznie dramatyczne, no bo 4 lata później w Mianmie wybuchły potężne rozruchy nakręcane w mediach społecznościowych i w tych zamieszkach przeciwko mniejszości Rohingjów, to muzułmańskiej mniejszości, zamordowano 10 tysięcy osób. I to jest dzisiaj jeden z najwyraźniejszych, najczęściej podnoszonych przykładów. Nie tylko takich tych trybów chaosu, tak, nakręcanych przez media społecznościowe, ale też totalnej nieskuteczności działań platform cyfrowych, tak? Bo tam Meta, bo to głównie wtedy Facebook, dzisiaj Meta, głównie odpowiedzialna za to, co się działo, między innymi też poprzez WhatsAppa, do dziś nie poniosła odpowiedzialności, być może ją poniesie, bo część Rohingjów ją pozwała 2 lata temu i tam się proces toczy.
Natomiast jest pewna słabość tej książki, ona polega na tym, że lepiej są opisane te starsze wydarzenia, a gorzej te bardzo bieżące, no bo na przykład Fisher kompletnie przeoczył TikToka.
Faktycznie dużą słabością tej książki jest to, że tego TikToka nie ma, bo ja rozumiem, że to są wydarzenia ostatnich lat, jak on się pojawił, ale to nie jest tak, że on się pojawił ten TikTok rok temu, czy tam 2 lata temu. Jego duży wpływ obserwujemy już od co najmniej 3-4 lat, a bez tego rozpisania, rozplątania też TikToka i jego algorytmów, które naprawdę na dopalaczach działają, ciężko jest wytłumaczyć, co się może dziać dalej z tym światem mediów społecznościowych i jak duży chaos mogą wprowadzić. Więc ja wiem, że czasami jest też z książkami taki problem opisującymi szczególnie technologię, że trzeba się zatrzymać, nie powiedzieć sobie stop, już dalej nie badamy, ale tutaj myślę, że Fisher się trochę za wcześnie zatrzymał. Nadal jednak, jeżeli chcecie Państwo zrozumieć, dlaczego te media mają na nas tak silny wpływ i dlaczego ten wpływ jest też widoczny w różnych działaniach politycznych, to sięgnijcie po tą książkę.
5. książka roku nie jest o technologiach i...
Trochę jest.
Trochę jest, ale to ja zaraz będziemy, będziemy uzasadniać.
Ja zaraz właśnie wytłumaczę, dlaczego moim zdaniem ona jest o technologiach, chociaż nie jest o technologiach.
Więc jeżeli Państwo będą uważali, że nie jest, to proszę mi wybaczyć, że ją przemycam na takie zestawienie, ale naprawdę zaraz będziemy to uzasadniać. I ta 5. książka to Imperium Bólu, baronowie przemysłu farmaceutycznego, napisana przez Patryka Kifi, wydana przez wydawnictwo Czarne w tłumaczeniu Jana Dzierżgowskiego. I to jest książka o wzlocie oraz bardzo bolesnym upadku rodziny Sacklerów, która sprowadziła na Stany Zjednoczone największy kryzys zdrowia publicznego ostatnich lat, czyli kryzys opioidowy.
To jest historia 3 pokoleń tej rodziny. Rodziny, która mogła przejść do historii jako miliarderzy, filantropi, znawcy i miłośnicy sztuki, a na zawsze już zostaną zapamiętani jako chciwi handlarze narkotykami, którzy naprawdę doprowadzili tamtejsze społeczeństwo do przepotężnego kryzysu i jeszcze wszystko to zrobili w świetle prawa.
Dla Europejczyka cały ten kryzys opioidowy w Stanach to jest jakiś w ogóle kosmos. To jest tak trudne do zrozumienia, a to dlatego, że oprócz innego podejścia urzędów składa się na to zupełnie inny sposób działania służby zdrowia. Bo oczywiście tam jest służba zdrowia płatna. Bardzo agresywni przedstawiciele farmaceutyczni, ale także zupełnie inaczej działający rynek pracy. Czyli na przykład to, że bardzo wielu pracowników, kiedy się źle czują, nie mogą wziąć L4, tylko mają wybór. Albo pracować z gorączką, albo z bólem, albo nie zarabiać. Więc niestety tych niuansów Imperium Bólu nie wyjaśnia, ale ono się skupia na samych Sacklerach. Jeżeli są te niuanse, to one są gdzieś bardzo, bardzo w tle. Natomiast już sama historia Sacklerów jest tak ciekawa, że ja to czytałam niemal jak kryminał.
Dla takiego szybkiego wprowadzenia. Sacklerowie to jest ta rodzina, która w połowie lat 90. wypuściła na rynek lek przeciwbólowy oksykodon. Pewnie Państwo już słyszeliście tą nazwę.
Albo oksykodon, chociaż to jest ta substancja czynna.
Tak. Jest on 2-krotnie mocniejszy niż morfina. Jest stosowany do uśmierzenia bólu w terminalnych stadiach raka. Kafi opisuje, jakich sposobów się chwytali, żeby sprzedawać nowy lek. Namawiać na jego przepisywanie lekarzy, czy jak przekonywali całe społeczeństwo, że choć wiadomo już było, że opioidy są silnie szkodliwe, to oksykodon miał być mniej uzależniający niż inne leki opioidowe. Generalnie jest to historia o fałszywym marketingu, tyle że to nie jest fałszywa historia, w sensie to wszystko nie jest fikcyjne, to wszystko jest na faktach, a efektem działania rodziny Sacklerów jest ponad 500 000 zgonów z przedawkowania, potężna fala uzależnień od heroiny, fentanylu, no bo to kolejne narkotyki, które wchodzą, jak już się w opioidy wpadnie, wielka fala bezrobocia, kryzysu bezdomności, wzrosty liczby napadów, przestępstw. Znaczy, powiedzą Państwo, ja dosyć często jeżdżę do Stanów Zjednoczonych i przeżywam to, nie? Myślę, że każdy z Europy, kto przyjeżdża, to przeżywa to, bo w miastach widać, co się dzieje. To jest, dla Europejczyka jest to... To jest nie do uwierzenia.
To jest nie do uwierzenia, bo naprawdę widać ludzi zombie, którzy albo się gdzieś słaniają pod budynkami, albo w takim transie siedzą w samochodach, bo jak są w miejscu publicznym, to jest szansa, że jak przedawkują, to zostaną odratowani.
To po prostu... to są tysiące bezdomnych, tysiące. Znaczy ostatnie dane, które nie wiem, z Los Angeles czy San Francisco spływają, to są jedne z najbardziej opanowanych bezdomnością miast, to mówią o 10 000 bezdomnych na ulicach. To wiedzą Państwo, to tak jakby nie wiem, całe Siedlce, nie? Przenieść.
I teraz być może jednym z najbardziej szokujących faktów i przykładów na taki fałszywy marketing jest to, w jaki sposób Saclerum udało się przekonać Stany Zjednoczone do tego, że OxyContin wcale nie jest uzależniający, bo oni się powoływali na taki zapisek w jednym z bardzo szanowanych czasopism medycznych, w którym było napisane, że od opioidów uzależnia się mniej niż 1% użytkowników. Powoływali się na to we wszystkich materiałach marketingowych, tylko że podczas jednego z procesów federalnych okazało się, że to nie było żadne badanie, tylko to był list od lekarza, który został opublikowany w tym czasopiśmie. Ten list składał się z 5 zdań. I na podstawie tych 5 zdań można było doprowadzić do tak potężnego kryzysu. Przecież to się w głowie nie mieści.
I tu jest moje skojarzenie z technologiami. Bo wiesz, teraz jak my jesteśmy w tej dużej fali budowy sztucznej inteligencji, generatywnej sztucznej inteligencji, regulacji, no ale nie tylko sztucznej inteligencji, te media społecznościowe, platformy cyfrowe, big techy i kolejnych regulacji, które się pojawiają w Europie, to bardzo często się zderzam przy przeróżnych dyskusjach, w opiniach w mediach społecznościowych, że Unia Europejska tutaj dąży do przeregulowania i w efekcie nam wszystkie te innowacje z Europy uciekną do Stanów Zjednoczonych i do Chin, gdzie jest dużo bardziej przyjazny rynek. I co więcej, ja już ileś razy słyszałam takie opinie, że spójrzmy choćby na rynek medyczno-farmaceutyczny. To w Stanach jest najwięcej innowacji. No faktycznie jest, tylko jakim kosztem? Tą drugą nogą jest właśnie to, że ten rynek amerykański jest znacznie bardziej liberalny, również pod kątem farmaceutycznym, ale jest też również bardziej liberalny pod kątem dopuszczania substancji, które mogą być krytycznie niebezpieczne. Więc jak słyszę przy technologiach te same argumenty, a w Stanach jest liberalniej, to sobie zawsze odpowiadam, jakim kosztem końcowym?
Tak, to jest bardzo dobre skojarzenie. Ja z kolei miałam inne skojarzenie, bo podczas czytania tej książki cały czas miałam z tyłu głowy proces, który został wytoczony mecie przez 44 stany USA. Ja oczywiście nie uważam, że zażywanie opioidów jest równie szkodliwe jak korzystanie z mediów społecznościowych.
Czy odwrotnie, że media społecznościowe są równie szkodliwe jak opioidy?
Wszystko jedno, nie uważam tak.
Znaczy opioidy gorzej.
Tak, opioidy gorzej.
Powiedzmy sobie wprost.
Tylko ponieważ na Saclerów zostało urzuconych tyle setek, jeżeli nie tysięcy pozwów, to te wszystkie wątki potyczek prawnych są w książce bardzo skrupulatnie opisane i widać tam dokładnie, jak ta rodzina próbuje walczyć i oddalać argumenty, oddalać pozwy. I mówiliśmy przed chwilą o Fisherze, który opisywał, jak media społecznościowe powstawały generalnie z tych dobrych pobudek, ale potem okazywało się, że mogą też wywoływać cierpienie, zaburzenia i tak dalej. I dokładnie te same mechanizmy widać w Imperium Bólu.
Jak rozumiem, też te same mechanizmy, kiedy już jest świadomość dramatu, czy też kryzysów, to nie ma na nie reakcji.
Nie ma, jest wyparcie, zaprzeczenie i nic się nie dzieje. Trzeba bardziej naciskać na sprzedaż, żeby jeszcze więcej zarabiać. Inną analogię, którą tutaj można zastosować, to pozwy, które dotknęły przemysł tytoniowy. Też w Stanach przecież, bardzo, bardzo sławne. I znowu, to oczywiście nie są te same szkody dla życia publicznego, ale metody walki z nimi są bardzo podobne. I nawet prokuratorka generalna Letitia James pojawia się w obu sprawach, czyli u Saclerów i w mecie.
Tak, bo to jest ta prokuratorka generalna stanu Nowy Jork, dzięki której zresztą Saclerowie musieli zapłacić 4,5 miliarda dolarów za rozpoczęcie kryzysu opioidowego. Więc branże oczywiście są różne, przewinienia, które opisujemy, też są różne, ale pewne mechanizmy właśnie lobbyingowe, reklamowe, przecież tam jest cały mechanizm tworzenia w ogóle tak naprawdę, jak bardzo współczesny przemysł marketingowo-reklamowy amerykański został stworzony dzięki farmaceutykom, tak? Kwestie regulacji, one są na tyle ze sobą zbieżne, że jeżeli chcemy rozumieć też współczesny świat technologii, no to warto tą książkę przeczytać, żeby zrozumieć po prostu, jak funkcjonują Stany Zjednoczone. No i w ogóle jest bardzo dobra.
No i na koniec, na deser, mamy coś, co się wciąż dość rzadko zdarza, czyli taki klasyczny reportaż o świecie technologii.
Tak, Królowa Kryptowaluty, historia miliardowego cyberprzekrętu, Jamie Bartlett, w tłumaczeniu Łukasza Millera, a wydawnictwo, które to wydało, to wydawnictwo Czarne, raz jeszcze. I to jest taki idealny przykład na to, że technologie, ta książka, to jest taki idealny przykład, że technologie są bardziej o ludziach niż o technice.
Tak, bo Bartlett w tej książce, a wcześniej w świetnym podcaście, który nagrał dla BBC, The Missing Crypto Queen, idzie śladem niejakiej doktor Róży Ignatowej, czyli takiej tajemniczej Bułgarki, nazywanej właśnie Królową Kryptowalut. Ignatowa stoi za jednym z większych przekrętów w świecie krypto, czyli za OneCoin, ale w przeciwieństwie do wielu skandali wokół technologii, mamy tutaj nie tyle opowieść o cudownym dziecku Doliny Krzemowej, a o takiej dziwnej i mam takie poczucie, że dla zachodniego czytelnika dość egzotycznej mieszance psychologii tłumu, wiary w nowe technologie, szalonych biznesów w świecie postkomunistycznej Europy Środkowej, no i oczywiście buzującego fascynacją wobec blockchainu Londynu, Lizbony, Hongkongu, czy też Dubaju, którzy są pełni takich milionerów wannabe. No i wszędzie tam ze swoimi pokazami opartymi na MLM, czyli takim marketingu wielopoziomowym.
To powiedzmy sobie wprost, to są piramidy tak, po prostu,
no,
tak?
No ale wszędzie tam pojawiała się w balowych sukniach z mocnym makijażem i obietnicami milionów Ignatowa.
Tak, tak nie wiadomo w ogóle skąd tak do końca. Ona miała w ogóle wspaniałe historie. Na przykład stworzyła fałszywą okładkę Forbesa, na której przedstawiała, że był wywiad z nią robiony. To była po prostu reklama wykupiona. Więc Róża zbierała wokół siebie takimi metodami grupę naprawdę takich fascynatów, doświadczonych też sprzedawców w MLM i wszystkich ich zachęcała do sprzedaży nowego produktu. No jak to w piramidach, nie? Trzeba było wciągnąć kolejnych pod sobą, budować tą właśnie piramidę zależności i w ciągu jednego roku sprzedawcy pakietów tej fałszywej waluty, bo tego OneCoina, żeby było jasne, trzeba sobie powiedzieć, po prostu go nie było. Mhm. To nawet nie chodzi, że z tym krypto to jest jakiś problem, jak nie wiem, jak powiedzmy z giełdą Binance ostatnio, tak, że tam fałszywe płatności, jakieś tam pieniądze, które
przelewy.
Szły do, tak, do narkobiznes. Po prostu OneCoin nie było. Tego nie wygenerowano, to wymyślono. Więc na tej sprzedaży tej fałszywej waluty zarobiono więcej w ciągu roku niż niesławny Amway w całej swojej historii. Ponad 1 miliard euro zysku w ciągu właśnie tam 365 dni. No i całe przedsięwzięcie naprawdę rozwijało się z takim impetem, którego nikt nie przewidział na początku. I chyba ten impet też trochę przerósł Ignatową.
Ja na pewno. Pytanie, czy nie przerósł też Barletta, chociaż to sobie zostawmy na koniec. On się nią zaczyna zajmować, kiedy Ignatowa znika, zabierając wszystkie pieniądze, a cały OneCoin wychodzi na jaw, że to po prostu jest jedna wielka mistyfikacja. No i on odtwarza cały jej taki krąg społeczny, dociera do jej współpracowników, ofiar, ludzi z przeszłości, nawet tak...
Nauczycieli ze szkoły, tak, z Bułgarii.
To na pewno na plus i krok po kroku pokazuje, jak buduje się taki teatr luster i cieni, na którym można oszukać tysiące ludzi. Nie udaje mu się za to ostatecznie dotrzeć do Ignatowej, no ale trochę to nic dziwnego, bo...
Bo nawet FBI jeszcze jej
właśnie,
nie znalazło.
Właśnie, no. Właśnie, więc ja tutaj w ogóle nie mam takich zarzutów, że on tak, do niej nie dotarł.
Bo to jest dosyć ciekawe właśnie, że rok temu ona trafiła na listę poszukiwanych przestępców przez FBI, no i wciąż jest poszukiwana. Może to i dobrze, bo będzie, jak już ją kiedyś ją znajdą, to będzie druga część tej książki albo
dobrze.
Podcastu. Ale to, że jej właśnie nie znaleziono na końcu, to w ogóle nie przeszkadza, bo to jest kryminał, tak? Ta książka jest ewidentnie reportażem kryminalnym, ale nie potrzebuje kryminalnego domknięcia, bo sam proces rozwiązywania zagadki jest tutaj największym atutem. Właśnie może ze względu trochę na tą taką egzotykę, tak jak powiedziałaś, bo jednak ta Bułgaria, to się za często nie pojawia w ogóle na czołówkach mediów, no, a w tematach technologicznych w ogóle, nie? Więc nawet jeżeli jesteśmy z tej Europy, powiedzmy w miarę bliskiej Bułgarii, dla mnie było super egzotyczne. I takie, i te suknie, i te makijaże w ogóle. Co tu się zadziało?
No to powiem ci, ja mam nadzieję, że w przyszłym roku i w kolejnych latach tego typu książek będzie jeszcze więcej, bo zagadek, zresztą nie tylko zagadek, zagadek przekrętów, opowieści z pogranicza technologii, kryminału, gospodarki, polityki, geopolityki.
Brać, wybierać.
Tak, naprawdę.
Brać, wybierać. No, ale w tym roku też było jeszcze trochę więcej dobrych książek niż te, które wymieniłyśmy. Część sobie zostawimy na przyszły rok, może do kolejnych odcinków Tekstorii, bo raczej w styczniu tak szybko nie podgonią wydawcy z wydawaniem. Ale o dwóch jeszcze Państwu wspomnimy, tylko wspomnimy, bo już o nich szczegółowo mówiłyśmy, ale uznałyśmy, że są na tyle niezłe, na tyle dobre i na tyle wartościowe, że warto je w tym odcinku podsumowującym rok również wymienić. No to jest oczywiście Mask Waltera Isaacsona, wydany w Polsce przez Insignis, w tłumaczeniu Michała Strąkowa i Michała Jóźwiaka. Kiedy omawiałyśmy go, to jeszcze nie było polskiego tłumaczenia. Tuż było przed. Więc teraz już jest. 900 stron. Dla wszystkich fascynatów Musk.
Druga książka to oczywiście Chiński obważanek Michała Lubiny, wydawnictwa Szczeliny.
Tak w ogóle to chyba musimy pochwalić. Wydawnictwo Czarne, wydawnictwo Szczeliny i wydawnictwo Prześwity, nie?
Tak.
Bo dostarczają. I niech dostarczają więcej. I niech dostarczają też więcej polskich książek być może. No bo te wydania anglojęzycznych oczywiście super. I dobrze, że trafiają na polski rynek. Ale miejmy nadzieję, że zacznie się też rozkręcać w 2024 roku rynek technologicznych książek od polskich autorów.
No to chyba sobie i Państwu dokładnie tego życzymy, żeby był jeszcze większy wybór i jeszcze lepsze publikacje.
Tak. I życzymy sobie też więcej słuchania Tekstorii. Tak na końcówkę. Nie, ale serio, bardzo Państwu dziękujemy za ten kolejny rok z nami. Mamy nadzieję, że dobrze się słuchamy i że będziemy się jeszcze lepiej słuchały w przyszłym roku.
No a na zakończenie ja tylko przypomnę, że nasz podcast jest dostępny we wszystkich największych platformach podcastowych oraz w aplikacji Tok FM.
A naszą wydawczynią jest Katarzyna Michałowska, której raz jeszcze bardzo dziękujemy za pomoc.
Zaczepiajcie nas oczywiście, piszcie do nas z opiniami i uwagami. Jak w opisie odcinka oczywiście umieścimy wszystkie informacje na temat omawianych przez nas dzisiaj książek. No i zaczepiajcie nas też w mediach społecznościowych, na naszym własnym koncie na Instagramie, tekstorie_podcast. No i piszcie na naszego własnego maila tekstorie@tok.fm.
Jak macie propozycje jakichś książek, które przeoczyłyśmy, o których warto powiedzieć, to koniecznie dajcie nam znać. Do usłyszenia.
W przyszłym roku.
Dziękujemy.
Tekstorie. Sylwia Czubkowska, Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach. Tech Storie.